Je zprava.
I zaczynamy, w ogóle ten podkład nie pasuje do darcia się, że zaczynamy, muszę go zmienić na ten fajniejszy taki. Właśnie dlaczego go nie ma? Nie wiem dlaczego go nie ma, zgubiłem go, nieważne. Jest sprawa, słuchajcie, jest sprawa, jest taka sprawa najpierw, że jestem Martin Lechowicz i coraz fajniej mi się prowadzi tę audycję, bo coraz większego luza łapię. Bo to musi być tak, że musi ci trochę mniej zależeć. Wtedy łapiesz tego luza. O właśnie.
Jest sprawa.
Tak, i wracamy normalnie. Więc ten program jest na żywo i to może być pewien minus, bo mam nieułożone myśli i wszystko się dzieje na bieżąco. Improwizacja zupełna. Nie, że ja piszę sobie scenariusz. Kiedyś próbowałem pisać taki scenariusz do programu, ale ludzie... Ile to jest roboty? To się nie da. To by się nie dało. Ale próbowałem. No próbowałem. Był raport Martina z wideo w ogóle było i ze scenariusza jechałem. Nie no, fajne było, ale bez przesady. Dobra. Dzisiaj jest sprawa. Sprawa jest kilka spraw, ale główna sprawa najbardziej taka przyziemna i sensowna jakaś i nie dotycząca znowu jakiegoś premiera czy tam innego, to jest sprawa Polski Busa. Polski Bus to jest firma, którą założył Irlandczyk, jak sama nazwa wskazuje. Czy Szkot? Może? Nie pamiętam. Jeden albo drugi. No i jeździ w Polsce autobusami i teraz czym się charakteryzują autobusy Polski Busa? Że są duże, wygodne, mają kibel i są tanie. Są tańsze i lepsze niż wszystkie PKS-y, jakieś tam busiki, inne tam firmy przewoźnicze. No i jak to w Polsce, jest problem, jest sprawa. Sprawa polega na tym, że trzeba chronić polski rynek autobusiarzy, którzy przecież też mają prawa do życia i do jeżdżenia i do brania pieniądze za bilety. I to co z tego, że są drożsi i gorsi i ludzie wybierają to, co jest tańsze i lepsze i wygodniejsze. No co z tego? Przecież trzeba chronić autobusiarzy. No więc ponieważ nikt nie chciał za bardzo chronić tych dotychczasowych przewoźników, a firma Polski Bus sobie postanowiła, że będzie rozszerzać rynek usług i teraz będzie w Lublinie takie centrum, stwierdzili, i będą jeździć. W związku z czym zaczęli prosić o pozwolenia. Wiecie, że trzeba prosić trzech marszałków województw, jak chcesz przejechać autobusem przez trzy województwa, przewieźć ludzi, żeby przewieźć faceta, to ty musisz pytać jakiegoś innego faceta w jakimś urzędzie, który w ogóle on nie ma nic wspólnego z tym, on nawet nie musi jeździć żadnym autobusem, on nic nie wie, on nawet nie popatrzy, czy ty masz ten autobus, czy nie, ale to jego musisz pytać o pozwolenie, on ci musi pozwolić. Nieważne, że to jest twój autobus i że ci pasażerowie to też nie należą do tego faceta, musisz go pytać o pozwolenie i nie pytaj się dlaczego, bo jak się pytasz, znaczy, że w ogóle jesteś jakimś, w ogóle, kim ty jesteś? Jesteś liberałem po prostu. Ty sobie wiecie, jaka to jest obelga? Teraz? Skrajnym liberałem. Ty jest skrajny liberale. Ty se myślisz, że se możesz robić co chcesz ze swoim własnym autobusem. Nic se nie możesz zrobić. Bez pozwolenia oczywiście. No ale firma Polski Bus się elegancko dostosowała, bo też pochodzi z kraju komunistycznego. Że to się tak teraz nazywa jakoś inaczej, ale wszystko jedno o to samochodzi, więc przyzwyczajeni są do tego, że trzeba pytać wszystkich o pozwolenie i tak dalej. Więc zapytali o pozwolenie, a tu nagle przyszło stowarzyszenie autobusiarzy polskich, które powołane zostały, żeby bronić zdrowej konkurencji oraz klienta przed nieuczciwą konkurencją i stwierdziwszy, że jak autobusy są tanie i wygodne i dobrze jeżdżą i duże są i wszyscy do nich idą i chcą jeździć, to jest nieuczciwa konkurencja. I w związku z tym zadbali o uczciwość konkurencji w ten sposób, że zaprotestowali gorąco przeciwko pozwoleniu na jazdę Polski Busem dookoła Lublina. No. I to jest historia prawdziwa, nie jest dziś 1 kwietnia, wręcz przeciwnie, jest 6 października 2014 i człowiek zastanawia, what the hell? Tak się rzeczywiście zastanawia, what? Jak to jest w ogóle wszystko możliwe? W ogóle tu nic nie ma sensu. Stowarzyszenie, które ma w nazwie, czytałem statut stowarzyszenia. Pierwsze dwa punkty mówią, pierwsze, że chronić ma klientów, interesów konsumentów, tak? A drugie, że ma walczyć z nieuczciwą konkurencją. I stowarzyszenie robi dokładnie przeciwnie to, do czego jest powołane. Ktoś próbował się dodzwonić już do tego stowarzyszenia, więc nawet nie próbowałem, bo się okazało, że nikt nie odbiera. Ich siedziba w Lublinie polega na tym, że są drzwi i napisane jest na kartce numer telefonu i to jest cała siedziba, a pod tym telefonem nikt nie odbiera, no i to jest całe stowarzyszenie. Każdy sobie może założyć stowarzyszenie. W ogóle, wiecie, jakie to tanie? Żeby założyć stowarzyszenie w Polsce, to potrzebujesz tylko parę osób. No sporo osób, 20 osób czy coś. No, więc jak już masz jakąś firmę czy coś, to po prostu dajesz papier do podpisu swoim pracownikom i już masz stowarzyszenie. No, to jest bardzo łatwe. A po co ci stowarzyszenie? No bo widzisz, możesz na przykład, nie wiem, w imieniu stowarzyszenia napisać do marszałka, marszałek wtedy nie wiadomo dlaczego, bo w ogóle tego nie rozumiem, stwierdzi, że nie damy pozwolenia, bo ktoś się przyczepił. Oczywiście ten ktoś ze stowarzyszenia to możemy być my na przykład. Radio Enklawa zrobi sobie stowarzyszenie do walki z krawiectwem nieuczciwym, po czym założymy firmę krawiecką, która będzie droga i będzie szyła dziury, same dziurawe wszystko i będziemy wysyłać na prawo i lewo wszędzie donosy, skargi, zażalenia i tak dalej. Do wszystkich możliwych urzędników, strasząc ich tym, że o, jakieś stowarzyszenie jest. Tylko trzeba mieć taką nazwę, co robi wrażenie i już jest wszystko w porządku. No. No taka historia jest dzisiaj. I czego ona uczy, ta historia? No nie wiem, mnie uczy tego, że... Niczego mnie nie uczy, co mnie może uczyć? No ja wiem, że są takie dwa sposoby ogólnie traktowania konkurencji. No bo wiadomo, że to całe stowarzyszenie i jakaś tam jeszcze druga organizacja jest, że to dotychczasowi przewoźnicy autobusowi to wszystko założyli i już, bezczelnie po prostu, oni to wszystko robią już. No. I no jakie są te dwa sposoby podchodzenia do konkurencji? Pierwsza, jak przychodzi ktoś, kto robi coś lepiej niż ty, no to wiadomo, że nie jesteś zadowolony, możesz mu dać w ryj, ale nie, chodzi o takie legalne sposoby, w ogóle podejście. Pierwsze podejście jest takie, że jak on jest wyżej, a ty jesteś niżej, to próbujesz do niego doskoczyć. No, więc zaczynasz zatrudniać tańszych ludzi, albo szkolić wszystkich, albo myślisz, gdzie tu można oszczędzić, żeby koszty były mniejsze, żeby było taniej, żeby było lepiej, żeby było szybciej, żeby dojść do tej konkurencji trochę. Albo możesz spróbować konkurować, jakąś specjalizować się na przykład, że on jeździ autobusami, tak, co prawda, jest tańszy i lepszy, nic już na to nie poradzę, ale u mnie są gołe baby na przykład i siedzą sobie na co drugim siedzeniu, więc jest na co popatrzeć. Na przykład coś tam wymyślisz specjalnego. Nieważne, no to już jest inwencja nasza, to jest ten... Co chcemy, to robimy i dobrze. No i to jest pierwsze podejście. I ja myślałem zawsze, byłem zawsze mały, młody, głupi, naiwny. Zupełnie naiwny byłem. Mi się to wydawało oczywiste, a to nie od czytania żadnych Korwinów, po prostu od myślenia, że to jest naturalny sposób reagowania na rynku. Bo się jakoś naczytałem chyba książek, ale jakieś przygodowe czytałem. W Winnetu nic nie było o zakładaniu firm, więc ja nie wiem, skąd mi się to wzięło. No ale myślałem, że to jest zdrowe. Bo efekt jest taki, że wszyscy się ścigają, kto będzie lepszy, kto będzie lepiej przewozić ludzi, a ten ludź to właśnie ja, dziękuję bardzo, prawda, dzień dobry. No i chodzi mi teraz o to, żebym miał, do wyboru będę miał autobus z gołą babą, albo bez baby, ale tani, ale lepszy i wszyscy się będą prześcigać o po prostu radości mojego życia. Wszyscy się będą prześcigać w tym, żeby mi robić dobrze. Dlaczego? Bo to ja mam władzę, proszę pana. Ja mam władzę taką mianowicie, że to ja se wybieram, którym autobusem jadę. I oni się mają wszyscy bić o to, żeby mi się dobrze jechało. No. Oczywiście ich życie jest do dupy. Jest jedna wielka masakra. Ci biedni ludzie pracy muszą się bić. Ale ja, jako ten, co jeździ, jestem bardzo szczęśliwy. No i oczywiście zawsze jest do wyboru, no albo będzie zadowolony ten, kto się męczy w pracy, albo ten, kto korzysta z tej pracy. Ale że częściej korzystamy z czyjejś pracy niż sami pracujemy raczej i po drugie, że opłaca się, żeby wszystko było coraz lepsze, no to ja myślę, że ten model jest najlepszy. Zdecydowanie jest. Zresztą to nie jest kwestia myślenia, tylko porównania, jak było fajnie za PRL-u, a jak było fajnie po PRL-u. Ze wszystkimi minusami tego życia, jakie jest teraz, ale fakt, że nie stoimy w kolejce po kawę, tylko sobie kupujemy i mamy do wyboru 50 kaw zamiast jedną, prawda? No to o czymś świadczy, myślę, i o tym, że się po prostu lepiej nam żyje w kwestii kawy i w ogóle wszystkiego innego też. Więc myślę, że ten model jest po prostu zwyczajnie lepszy dla nas. Model, żeby się starać o klienta. No i to jest pierwsze podejście. A drugie podejście to jest podejście, jakie się często używa w Polsce. Czyli, że jak ktoś jest wysoko, mój konkurent, a ja nisko, no to nie chodzi o to teraz, żeby do niego doskoczyć. Chodzi o to, żeby go ściągnąć. Żeby on nie był tam wysoko, tylko żeby był tu, gdzie my wszyscy, nie przejmować się specjalnie klientem, nie wyprzedzać, tylko idziemy sobie powoli, bo no. Więc różne są tutaj metody, inwencji, wiele wymaga też to podejście, bo tutaj donosik, tutaj jakiś szantażyk może mały, tu przekupstwo, różne są metody, tu wódeczka, no, ogólnie o to chodzi. A ostatnio gdzieś słyszałem, nie, czytałem, czy czytałem chyba, o, wiem, to był wywiad z Czesławem, tym, co śpiewa, wiecie? Czytałem wywiad z Czesławem, co śpiewa i Czesław opowiadał, że żył w Danii, tak? W Danii, tak, bo to tam, gdzie ten dziwny język, dzieci z Bullerbyn. No, więc żył z tymi dziećmi z Bullerbyn. Cholera, już nie wiem teraz, czy oni z Danii byli te dzieci. No nie ma, że. Więc żył tam sobie Czesław i opowiadał o różnicach i opowiadał, że o pobiciach słyszał w firmach, o jakichś takich wypadkach i najczęściej mówi, że takie pobicia wśród Polaków, jak były i zbadali sprawę, to była taka sprawa, że się pobicie było. No i się okazało, że Polak w firmie pobił innego Polaka. A dokładnie to banda Polaków, pracowników w jednej firmy, pobiła nowego Polaka. Dlaczego się okazało? No i okazało się, że dlatego go pobili, bo on pracował normalnie, a oni wszyscy się opieprzali. Znaczy, że tam pracowali, tylko dwa razy wolniej niż by mogli. I teraz jeden gość wyskoczył, właśnie jakiś Polak nowy przyjechał do tej pracy i zaczął robić porządnie, szybko, jak trzeba, tak jak mógł. I oni mówią, stary, no psujesz nam tutaj to, co my ciężko wypracowaliśmy, czyli opieprzanie się zepsułeś nam, więc weźże się do stosu i pracuj wolniej i gorzej, bo bez jaj, bo ci tak skujemy mordę, że cię mamusia nie pozna, prawda? No i on mówi, nie wiem, co powiedział, szczegółów aż takich nie było, ale doszło, okazało się, że chyba jednak wolał pracować, wyżej być, prawda? On się chciał wspinać na te wyżyny, zamiast równać w dół to do góry, no i dostał po gębie i tak się skończyła sprawa, że pobili go, pobili się dwaj Polacy w Danii. No. I ja teraz na tę okoliczność odbiorę człowieka, bo może skomentuję. Można dzwonić i komentować, zapomniałem powiedzieć. No cześć!
Martin, cześć, dzwonił się na Skype'a, co?
Tak, do enklawy i słychać cię dobrze.
Dobra, to ja jeansy generalnie, dawno nie słuchałem enklawy.
Jest to jeansy, tak.
Tak, zgadza się. No. I powiem tak, że zacząłem słuchać przez ostatnie dwie minuty, przez przypadek padłem na enklawę, więc słucham na ten temat.
Bardzo dobrze.
I mogę coś powiedzieć, coś ciekawego.
Opowiadaj.
Coś ciekawego, mianowicie niedługo, dosłownie jutro pewnie wrzucam do internetu piosenkę, jaką napisałem dla mi przemiłej pani z sieci Play.
Ja kiedyś też miałem spięcia z paniami z sieci Play. O czym no, będzie piosenka?
Posłuchaj Martin, jaka jest historia. Jakiś rok temu zamówiłem internet w sieci Play na abonament.
Czyli generalnie
w to padł na całej linii. Tak. I okazuje się, że przez 3 miesiące płaciłem rachunki, ale nie dostawałem internetu.
Jak to? Dlaczego to?
No, znaczy internet działał tak mniej więcej na godzinę w tygodniu albo na dwie, jak się chciało. I ponieważ jakby stwierdziłem, że umowa zawiera to, że sieć Play dostarcza usługę telekomunikacyjną w postaci internet, no, a ja wtedy ją nabywam za tą konkretną kwotę, a skoro ja ją jakby płacę, a oni nie dostarczają tej usługi, to oni zerwali umowę.
No chyba. To jest dosyć taki, no mi się też tak wydawałoby.
No właśnie, to jest takie dosyć jasne. Okazało się, że nie. Okazało się, że dosłownie no teraz jest już rok po całej sytuacji. Pani się dodzwoniła do mnie z sieci Play i poinformowała mnie, że ja wiszę Play 700 zł około. za zerwanie umowy.
Aha.
Ponieważ to ja nie płaciłem, kiedy oni mi nie dostarczali usługi. I się odwołujesz po raz dziesiąty raz od reklamacji.
A dlaczego ty nie masz internetu w ogóle? Co, czemu?
Dlaczego? No to właśnie wyjaśniam w piosence, że...
Wyjaśniam w piosence. Że teraz się rozmawia z ludźmi przez piosenki.
Tak. Aha. Ale twoja piosenka na PKP działała, bo była gdzieś w Faktach czy w TVN-ie, to chyba jakoś by działało, coś?
Chyba nie działało, bo się dalej spóźniają te pociągi, więc chyba nie za bardzo.
No. 40 minut się ostatnio mój spóźnił, ale jakoś
też
dałem rad.
No to nie warto piosenek śpiewać. Może to nie w tym języku.
Ale właśnie tam napisałem w tej piosence, że ja ją wrzucę na YouTube'a, to może na enklawę wrzucić albo na kontestację, bo to też taki temat.
O, może. No to dobra, ale to wrzuć ją w końcu. No jak fajna,
to
fajna.
Ja ją tylko zmontuję. Fajna? Ja ją tylko zmontuję.
No, ale czy jest śmieszna?
Mam nadzieję, że fajna.
Śmieszna?
No, mam nadzieję, że jest śmieszna. Miała być z założenia satyryczna i śmieszna.
No to dobrze. No to dobra, posłuchamy. To wrzuć. To będzie może w komentarzu tutaj, jak wrzucisz.
Dobra, dobra. No i w każdym razie zaczynam z powrotem wracać do enklawy.
Wracaj.
Słuchać.
Może chcesz audycję prowadzić przy okazji, bo teraz jest ten moment w historii, kiedy nikomu się nic nie chce, nic
w Polsce. To Martin, powiem. Ja się zastanawiałem nad prowadzeniem bloga, ale mój blog z założenia miał być satyryczno-rysunkowo głównie i mało piosenek i wideo. Musiałbym się pomyśleć, jakby to wyglądało w formacie audio, bo na razie rysuję takie komiksy satyryczne albo takie rysunki satyryczne.
Tak, i w ramach komiksów nagrałeś piosenkę teraz.
Tak, dokładnie.
No dobra, ja też się nie mogę zdecydować, to ja rozumiem. Dobra, no zastanów się, a potem chodź.
Jeszcze ci jedno zapytam, słuchaj.
Słucham bardzo.
Bo generalnie kontestacja i chyba enklawa też jest jako firma LTD, tak? Limited. Spółka.
Limited, Liberty Media Limited.
No właśnie. I chciałem się zapytać, ponieważ planuję otworzyć właśnie działalność gospodarczą właśnie w postaci spółki Limited w Wielkiej Brytanii, ponieważ jak doczytałem, ile muszę zrobić, żeby w Polsce założyć firmę, to zrezygnowałem po przeczytaniu połowy.
No.
I chciałbym zapytać, jak sobie poradziłeś z adresem w Wielkiej Brytanii, bo tam trzeba mieć przecież adres, prawda?
Wynajmuje się to wszystko. To nie jest drogie. Ale jest jeszcze opcja. Kiedyś tutaj do programu dzwonił człowiek i powiedział, że w Polsce jest taka forma rozliczania się przez ryczałt. I to bardzo wszystko upraszcza i daje ci ogólnie święty spokój. To możesz to jeszcze posprawdzać. A i jeszcze jest jedna forma fajna i to jest skorzystanie z inkubatorów. Są takie rzeczy.
To jest inkubator.
No to jest takie coś, że...
To brzmi, jakby mnie zapładniali gdzieś tam.
No bo to chodzi, że zapładniają młodych przedsiębiorców do bycia dużymi potem firmami. Nie wiem, no było to kiedyś dla studentów, a teraz jest dla każdego, się okazuje. W Lublinie na przykład jest inkubator, który sobie sprawdziłem, jak działa. Działa tak, co miesiąc płacisz firmie 300 zł i już, koniec. I masz firmę pod ich firmą. Tak naprawdę masz, wykorzystujesz całą ich strukturę prawną, formalną i wszystko. Oni za ciebie robią księgowość, rejestrują, to do nich przychodzą kontrole, to oni się tłumaczą. W ogóle robią wszystko, a ty robisz swoje po prostu i płacisz im tylko 300 zł co miesiąc i masz absolutnie święty spokój. No.
To fajnie, aczkolwiek powiem, że względnie ja wyliczyłem, że prawdopodobnie, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, spółkę Limited, gdybym ja to rozliczał prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii z adresem i z tym wszystkim, to mnie by wyszło 300 zł rocznie.
No, trochę drożej jest, ale jest tak, w Wielkiej Brytanii tak jest taniej. I tak jest taniej, ale nie zawsze możesz, czasem coś chcesz robić w Polsce, co wymaga fizycznej obecności w Polsce. I wtedy już musisz to robić w Polsce, bo ci to wszystko zabiorą. No po prostu tak działa prawo. Możesz robić jako firma brytyjska coś, co jest niematerialne albo nie wymaga jakiejś obecności w Polsce.
Usługi.
No usługi, tak. No chyba, że fryzjer, no to nie, bo jakoś trudno przez ocean, przez morze tak się szczyc. Tak.
No nic.
Dobrze, więc takie są opcje i dla wszystkich, co słuchają, to też się może przydać, że przynajmniej takie trzy na razie, trzy możliwości optymalne znam. No.
Okej, to prowadź dalej audycję. Dobra. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Enklawy i ciebie, Martin, pozdrawiam. I tam starych słuchaczy, których ja znam, to nie wiem, Karolinę pozdrawiam, jeżeli mnie słucha, nie wiem, czy słucha Enklawy.
No, i... na żywo zawsze mało ludzi słucha, dużo słucha tak, potem.
Tak dalej. No to generalnie całą starą ekipę, która mnie kojarzy z obrykami.
Ekipo, poczuj się pozdrowiona. Dobra, dzięki. Na razie. Na razie. To Eugene C., którego znam z dawno, dawno temu. No, ale w enklawie go jeszcze nie było. No to może przerywniczek i jedziemy dalej z koksem. O autobusach, jak ktoś chce pogadać. Właściwie nie wiem, co tu komentować jest do końca. Pogadajmy bardziej o kapitalizmie.
Nie rucim ziemi, skąd nasz...
Nie rodzim ziemi, skąd nasz bur.
Drut.
Skąd nasz drut.
Skąd masz drut?
Nie rzucim ziemi, skąd masz drut.
Słuchacie enklawy.
A ja słyszałem dzisiaj, pojawił się w enklawie odcinek programu Nieoczekiwaną Porą, który jest nadawany na żywo, nie wiadomo kiedy i po prostu jest. Ale można sobie w enklawie włączyć takie powiadomienia i przychodzi tam mail, że o, ktoś nadaje na żywo. Więc można tak zrobić. I wtedy człowiek, znaczy wtedy się tam przyjdzie mail i wiesz, o, jest coś tam niespodziewanego. Więc jest całkiem fajnie. O, właśnie dzwoni Remol. Remol, który to prowadzi i przy okazji nowe jingle fajne wymyślił, te takie przerywniczki, ja bym chciał ich. Cześć, Remol.
Cześć, poczekaj, ty weź coś pogadaj jeszcze, a ja się podłączę pod słuchawy.
Nie ma
bo
to
ja
jak dzwonić. Dzwoni do radia i mówi, wiesz co, pogadaj coś. Nie wiem, jakbyś dzwonił tak do trójki, radio trójka, dzwoni tam, redaktor cię odbiera, ty mówisz, wiesz co, redaktorze, pogadaj coś, bo ja tak se dzwonię, ale jeszcze nie podłączyłem mikrofonu, bo...
Ale oni mają tam specjalne gały i programy, tam 5 osób to obsługuje, więc tam no jedna może to tam bez problemu ogarnąć to, żeby coś powiedzieć w czasie,
ale to
gdy
ja
trzy
ogarniam.
Inne będą kombinować.
To ja nadaję, coś... ogarniam, to ty nie ogarniasz, a dzwonisz, no.
No bo no. Byłem w szoku, że tak szybko odebrałeś.
Przepraszam.
Nie zdążyłem się przygotować.
To jest Remol, no możemy pogadać o tym, o kapitalizmie już teraz, chyba że chcesz o autobusach. Jeszcze.
Nie, ale o czym tu mówić o kapitalizmie, pani, jak będzie baby kapitalizm.
Coś tam jest jednak. No, bo ten temat jest dosyć ciekawy, bo właśnie jakiś facet, co się nazywa Marcin Król, przeprosił Polaków za błędy i wypaczenia ustrojowej transformacji. Przypomnę skrót dla tych, co przespali ostatnie 30 lat albo nie żyli jeszcze, że kiedyś był PRL, wyglądał tak jak w filmie Zmiennicy i Alternatywy 4, tylko był mniej śmieszny na żywo, bardziej irytujący, szary, nudny, biedny, kolejki wszędzie. No, a potem się rozpadł, bo zbankrutował zwyczajnie, bo wszystko szlak trafił, nic już nie działało, bo było centralnie planowane, czyli tak jak w Unii Europejskiej, tylko niestety nie zaczynało z takiego wysokiego pułapu, więc zbiednienie do reszty zajęło no kilkadziesiąt lat i sporo pożyczenia było po drodze i niestety to wszystko się skończyło, łącznie z pożyczkami. No i zbankrutowałem. A potem przyszli ludzie jak Balcerowicz, albo jak ten właśnie Marcin Król i paru innych i zaczęli zmieniać to wszystko w jakiś taki wolny rynek. Plus minus.
Ale Balcerowicz musiał odejść.
Tak. I to jest jedyne hasło, które się... No, ale powstrzymał inflację, różne tam inne rzeczy zrobił. No i
no,
w tamtych
wiele
czasach...
Osób ma mu za złe, że tam dużo rzeczy poprywatyzował i oddał za... Mówił, że za bezcen.
Tak. No poprywatyzował, co się dało, w sposób średni, no ale nie wiem, czy się dałoby to lepiej. No teraz każdy jest ekspertem, się okazuje, bo już wie, jak było. No po fakcie to w ogóle każdy jest super mądry, ale ja pamiętam trochę tamte czasy i wtedy był chaos i burdel. Nie było kogo pytać nawet o to, jak to zrobić, ani się czym kierować. No bo ten... No w każdym razie próbowali zrobić porządne, szybką zmianę na kapitalizm. No i wyszło różnie. Ale wyszło, w końcu zrobili. No jest trochę wolny rynek. Można zakładać firmę, jest wolność gospodarcza, regulowana jak jasna cholera, ale jest. No skoro możemy
jakaś
rozmawiać.
Jest.
Jakaś jest. No skoro możemy rozmawiać o tym, czy jak zakładać firmę, no to coś tam jest. No i to jest efekt tych zmian, co oni robili. I teraz oni wszyscy, jakaś moda się zrobiła, żeby przepraszać za wszystko, co się tylko kojarzy z wolnym rynkiem, kapitalizmem i czymś tam jeszcze. Nie wiem, tak by to był jakiś powód do wstydu, że ktoś wierzy, że ludzie mogą coś sami zrobić bez państwa.
Bo już teraz nie można zwalić i powiedzieć wina Tuska. bo on sobie uciekł i teraz trzeba na coś innego zwalić, to to da, ogólnie na system się zwala, no bo kapitalizm
zły
i niedobry. Tak. I tylko nabija kabzę tym krwiożerczym bankerom.
No, no i właśnie, więc oni tutaj sobie, są artykuły na Newsweeku, teraz parę, jest jakiś temat przewodni w ogóle kapitalizm, jaka to straszna była rzecz i czy była, może nie straszna, nie wiadomo. I tak sobie dyskutują. Przy czym ja mam wrażenie, że nikt nie za bardzo, ludzie nie za bardzo wiedzą, o czym mówią. Używają słowa kapitalizm, opisując najróżniejsze rzeczy, które w ogóle nie są kapitalizmem. I z wolnym rynkiem nic nie mają wspólnego. No więc nie wiem, o czym oni do końca rozmawiałem. Że tak,
mam
czytam,
wrażenie, że dla wielu wariuje. Osób kapitalizm to jest coś takiego jak taka gospodarcza anarchia trochę, że każdy sobie robi co chce.
No to miał być kapitalizm, ale to, co, w co się zmienił PRL, to nie był kapitalizm za bardzo. To było, to dziwna była kombinacja. Poza tym nie można mówić o kapitalizmie, jak cały czas, na każdym kroku wszystko jest chronione przez państwo. Potem się to coś chronione przez państwo albo działające na zasadzie takiej, że no państwo zmusza ludzi do czegoś, a firmy się pod to podpinają i potem się mówi, że to jest kapitalizm. No przykładowo na przykład załóżmy, że państwo wymaga, zmusza ludzi, żeby mieć prawo jazdy, jak się jeździ po drogach. No i powstają prywatne firmy, które wykorzystują sytuację i uczą ludzi na prawo jazdy, kursy robią i tak dalej, wykorzystując właśnie jakiś przymus państwowy. Ale to nie jest kapitalizm. Kapitalizm to jest sytuacja, w ogóle wolny rynek, taki naprawdę wolny, jest wtedy, kiedy nie wykorzystuje się czegoś, co państwo ci ustawiło. Nie ma przymusu przede wszystkim. Wolny rynek polega na tym, że nie ma przymusu i wszystko jest dobrowolne na zasadzie umów. Więc to jest takie dziwne, co tutaj jest teraz i co było, bo był kapitalizm rzeczywiście w latach 90. na początku i strasznie było szokujące to, ta zmiana była. Masakra.
Aż za bardzo chyba.
No trochę była gwałtowna zmiana. No ale z drugiej strony, oni tutaj z lewej strony w artykule krytykują, na stronie z lewej strony, a z prawej strony jest sonda. I sonda ma tytuł: za czym w PRL stały najdłuższe kolejki? Nie możesz sobie wybrać. Meble, odzież, mięso, alkohol, cytrusy, cukier, kawa. No, czy stałeś ostatnio w kolejce po meble? Albo mięso.
Ja sobie za PRL-u to nie, bo ja teraz. Za PRL-u to ja jeszcze nie żyłem.
A tak teraz to stałeś? Wiesz, jak to teraz jest stać w kolejce po cukier?
Nie wiem, ale widziałem dużo osób, które stało w kolejce na otwarcie wyprzedaży w jakimś sklepie.
No tak, ale to jakby chciały nie stać, to by mogły nie stać, by poszły i kupiły w sklepie obok.
Ale tam było prawie pół darmo, więc tam ludzie stali, to tam.
No dobra, no jeden dzień.
Wtedy też było tak za pół darmo z tymi kartkami,
oczywiście,
tak?
Że nie było. Wiem, nie pamiętam, prawie, to że całe darmo było.
No to, ceny no, to były. Jak jest za darmo, to wszędzie są kolejki. Jak rozdawali kawę w McDonaldzie za darmo tam z Rajca, to niektórzy to próbowali po trzy razy iść wziąć. Bo brali
no to się
na znajomego.
Tak, no. No ale patrz, bo chodzi mi tak o to, że tu z lewej strony oni wszyscy podają wątpliwość, że no nie wiem, czy to była dobra reforma. Chyba nie. Ten facet, od którego się zaczęło, ten profesor, powiedział, cytuję, byliśmy głupi. Więc według niego mądrością by było nie wprowadzać tych reform ustrojowych, bo to było głupie według niego, że był wolny rynek. A jednocześnie obok tego dokładnie słowa, co napisał, jest sonda przypominająca pod tytułem za czym w PRL stały najdłuższe kolejki. Wychodzi na to, że głupotą było zlikwidować te kolejki raz za porządnie. No, to jest głupota, tak. Żebyś miał do wyboru 50 rodzajów kawy i mógł dostać je bez kolejki, no bo no to głupie było rzeczywiście. Lepiej było zostać w PRL-u i mieć jedną kawę. To by było szczyt marzeń. Ja nie rozumiem trochę tych ludzi, czego oni się wstydzą tak teraz. Ja rozumiem, że przy okazji było od cholery różnych niedociągnięć przy tym całym procesie przechodzenia, no ale to ludzie, 40 milionów ludzi mieszkało w tej Polsce, wszyscy byli przez pokolenia przyzwyczajeni do tego chorego systemu, że wszystko za darmo, można się opieprzać i wszystko jest tak, udajemy, że pracujemy, oni udają, że nam płacą i ten. No i że
właśnie,
chory system.
Tego
i nagle
ludzie się wstydzą.
No nie, że no ale patrz, no to było nie do, właściwie, jak to mogło nie być szokujące? Jak to można było zrobić inaczej, skoro tacy ludzie o takiej mentalności mieli z dnia na dzień znaleźć się w sytuacji wolnorynkowej? gdzie musisz dbać o klienta.
Ale może dlatego to było właśnie głupie, bo nagle się wszystko otworzyło, jakby można powiedzieć, i ludzie mogli sobie nagle popatrzeć, jak to się dzieje na zachodzie, no. I tak stwierdzić, Boże, ale my jesteśmy normalnie dziady.
Nie jak tak to, było.
Nie, to, to głupie.
Nie,
po co
to wcale
tak
nie tak było. Było. Wiesz, jak było? Było tak, że zaraz jak się skończył ten PRL i jakaś wolność gospodarcza się zrobiła, czyli burdel po prostu, wszystko się rozleciało i pozwoli ludziom robić co chcą, to zaczęli natychmiast wszyscy handlować, jeździć na zachód i przywozić te wszystkie odpadki duperele, które tam na zachodzie były tanie, i przywozić to do Polski, i z dnia na dzień ludzie, co żyli w tej szarości dziadostwie PRL-u, dostali od razu, mogli sobie iść na bazar, nie? I kupić wszystko, wszystko. Wszystko to było marnej jakości, ale bardzo kolorowe i takie pod klienta, nie? I wtedy te kasety wideo się pojawiły, wszyscy se magnetowidy kupowali, telewizory i już, że nam duperele, ważne, że kolorowe i tanie. Ale ludzie byli zachwyceni tym w ogóle. Tak się zachłysnęli, no bo całe życie nic nie masz, a tu masz wszystko na tym bazarze, no tylko pieniędzy masz mało. No ale nie aż tak mało, żeby w ogóle nic nie kupić, więc każdy sobie jakieś pierdoły kupował. No i był boom. Był chaos, straszny, ale był.
Był boom na Pegasusy, jak ten człowiek taki, co później hop, firmę założył, sprowadzał Pegasusy, podróbki.
Był.
I ile na tym zarobił, no to przecież to interes życia. On jest teraz jednym z najbogatszych Polaków.
No. Z ogólnie po tym kapitalizmie chodzi o to, że jest taka teza i ona jest powszechna, że kapitalizm nie działa. Że nie działa. Że
no,
nie,
u nas może nie działa tak, jak to powinno, ale gdzie czemu działa? Się dziwić, skoro my zaczynaliśmy i chcieliśmy wystartować od poziomu, w jakim były w danym momencie Niemcy, Francja, Anglia i tak dalej, i tak dalej.
Nie,
jak powinniśmy zacząć od zera, jak? Tak naprawdę, a
czyli
właśnie
jak?
To mnie strasznie denerwuje, że wszyscy tak porównują nas do Niemiec, do Francji, do Anglii, tam do tych innych takich, tych bogatszych krajów, kiedy my tak naprawdę musieliśmy wszystko od zera startować. I takie dziwne, czemu u nas
zera,
tak marnie się zarabia, a w Niemczech 5 razy wszystko jest tańsze i 5 razy więcej się zarabia.
Opowiadasz, wcale nie jest tak źle, ani wcale nie było od zera. Patrz, ile krajów jest dookoła. W ogóle przecież Polska to nie jedyny kraj, któremu komunizm zbankrutował i musiał zaczynać zmieniać, przechodzić na normalność jakoś. No patrz, jak z jednej strony masz Czechy koło Polski, które sobie poradziły dużo lepiej niż Polska i teraz są zdecydowanie wyżej, jeżeli chodzi o organizację, jakąś świadomość, prowadzenie interesów, no wszystko tam lepiej funkcjonuje. No nie tak dużo lepiej, ale lepiej, wyraźnie lepiej. No, z drugiej strony masz Ukrainę, co niby no, przyczepia się do tej Rosji, no ale też miała swoją niepodległość i mogła wziąć i przejść na wolny rynek, jakby miała ochotę, ale nikt nie miał ochoty. No. Więc Polska na tle Ukrainy, no to jest przecież raj. Mimo wszystko. Więc nie jest tak.
No ale no właśnie chodzi o to, że na tle innych krajów to już taki nie jest raj, tylko taki troszeczkę, no, korwidołek bym powiedział.
No to pod względem mentalności czy coś, ale gospodarczo to tu wcale nie jest tak źle.
No tu nie jest to tak źle, aż jak się mówi, ale też nie ma się co porównywać do gigantów od razu.
No nie ma.
Trzeba trochę urosnąć w piórka przede wszystkim.
To prawda jest. Dobra, ale co do kapitalizmu, to właściwie to cię zrzucę, bo tu ludzie dzwonią i ja też ich chcę odebrać.
Ma to sobie zrzuć. To pa.
Ale byś zaprosił do swojej audycji jakoś ludzi.
A to nie wiedziałem, czy to mogę, czy to
oczywiście,
jakiś koszt antenowy mnie kosztuje.
Jesteśmy wszyscy jedną rodziną ludzi.
Ach,
co?
Super. To tak zaanonsuję, że w niedzielę o 21:00 można przychodzić i mnie słuchać, bo tu już nie będzie audycji niezaplanowaną porą, tak. Aha. Niespodziewanych, tylko już każdy będzie mógł wiedzieć, kiedy będę. Będę
no
w niedzielę
wreszcie.
O 21:00.
Super by było. To zmień nazwę na audycja zaplanowaną porą mi.
Planuję to zmienić właśnie w najbliższym czasie.
Super.
W ogóle jakąś nową nazwę wprowadzić i tak
bardzo
dalej.
Bardzo się
tak
cieszę.
Dalej.
Wreszcie coś
zupełnie
się
nowa
ruszy.
Odsłona, tak.
Coś drgnęło, widzę, w tym ogólnym marazmie ludzi ostatnim, jaki jest wokół mnie. Dobra, to dzięki. To był Remol.
Dziękuję.
Remol. I można dzwonić 222-195-159. Ja nie mówiłem numeru jeszcze dzisiaj. Nie wiem, jak skąd wy wiecie, gdzie dzwonić, jak nie powiedziałem. Albo enklawa.net przez Skype. Teraz jest Szogun. Jej! Dzwoni Szogun.
Witam.
No. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kapitalizm dzisiaj wałkować będziemy, bo okazja się zrobiła, bo ludzie żałują, że jest.
Kapitalizm jest.
No, że przepraszają, że zmienili w Polskę na kapitalistyczny kraj.
To znaczy, niech sobie tam przepraszają, chociaż ja nie uważam, że polityk powinien przepraszać.
Jak to nie? No ale co, po jakich czasów dożyliśmy, że to jest nienormalne, że polityk przeprasza? Że powinien co, kłamać, iść w zaparte zawsze, tak?
Wolałbym dużo bardziej, no. Jeżeli taki polityk zamiast przepraszać, by po prostu to odwrócił, jeżeli sądzi, że naprawdę źle zrobił, albo próbował.
No.
Bo co z tego, że on przeprasza?
No, czy nie wiem, no, ale ludzie mają jakąś satysfakcję, czy co? Takie no, społeczne no sprawy takie, że jak człowiek się zachowuje, ustala jakieś takie dla wszystkich normy zachowania.
No. Może, ale mówiliście tu o kapitalizmie i fajnie, że się mówi o kapitalizmie, ale tak zauważyłem, że prawie nigdy nikt, no. Nie pamiętam, żeby rozmawiał tak rzeczowo i konkretnie o socjalizmie.
No, to też jest prawda. No chyba w takich niszowych mediach jak właśnie tutaj albo Kontestacja albo inne takie.
Dokładnie. Można, no. Nie pamiętam jakiejkolwiek rzeczowej rozmowy o tym, o socjalizmie, a może nie o tyle o socjalizmie, co o takim państwowym, o państwie maksimum, nie?
Etatyzm, no, to jest.
Etatyzmie, o, lepsze słowo. Dzięki.
Nie ma, no właśnie, z jakiegoś powodu uznaje się za oczywiste, że etatyzm to jest słuszna droga. No z tego powodu, bo się Polska weszła do odbytu Unii Europejskiej, gdzie praktycznie jest komunizm, no to jest Związek Radziecki wszystko, centralne planowanie. No jest ten wolny rynek, ale na tym jest zbudowana cała ideologia państwa od kołyski do grobu.
Tak, ale nikt nie mówi, że Unia to jest socjalizm, przynajmniej oficjalnie.
No właśnie,
tu się mówi, nie? Ale oficjalnie nie, oficjalnie nie.
No oficjalnie się jakoś tego przemilcza ten fakt, albo może to, bo to jest tak oczywiste, że to jest normalne, że nie trzeba tego nazywać. To jest ten normalny system.
Oj, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że... Pytaj się, no nie wiem, jakby się tak spytać 100 Polaków, nie wybrać taką grupę i się spytać, czy w Unii jest socjalizm, czy kapitalizm. Jak myślisz, co by powiedzieli?
Socjalizm.
Nie, mi się wydaje, że kapitalizm.
Żeby zrobić ankietę, ale nie wiem, gdzie ją zrobić, bo tutaj są ludzie bardziej uświadomieni chyba.
No, ja się zastanawiam nad tym. Jak ktoś jest wykształconą osobą i no, powiedzmy ma swój wiek, jest mądra w swoim wieku przez doświadczenia i tak broni na przykład, nie tyle broni, jest z natury albo z przekonania takim socjalistą, który mówi, że państwo powinno zapewniać albo regulować dużo rzeczy.
No.
No i nawet kiedy wie, zakładam, że ta osoba wie, co to jest kapitalizm i co to jest wolny rynek, nie odrzuca tego, ale dalej mówi, że w niektórych aspektach tego wolnego rynku albo w niektórych aspektach tego życia państwo powinno mieć duży wpływ.
No może mieć, no tak.
Tak, ja się zastanawiam, jak ta osoba myśli, jak to działa, bo nie wydaje mi się, żeby ona myślała źle.
No, ona może mieć rację przecież.
Właśnie o tym mówię, że to może być racja, nie?
No ja ci powiem, bo wolny rynek ma swoje wady.
On ma bardzo dużo wad.
Ma bardzo dużo wad. I można tym wadom czasem zaradzić jakąś taką odgórną kontrolą albo regulacją. Można czasem.
No czasem ja się zgadzam.
Kosztem naturalnie. Przeważnie tego, że się efektywność jest dużo niższa potem, no ale są inne plusy czasem. No.
Ja nie do końca i nie wszędzie i nie zawsze odrzucam interwencję państwa.
Ja też czasem są.
Jednak uważam, że jak chcesz z kimś o tym dyskutować, to w pewnym momencie dojdziecie do takiego momentu, w którym ty powiesz, że no, gadasz sobie z jakimś, już poszufladkujmy, socjalistą. I w pewnym momencie dojdziecie do wniosku, że ktoś powie, że jest za dużo albo za mało. Znaczy, tak powiecie. Jeden powie, że za mało jest za mało państwo interweniuje.
No.
Ty powiesz, że za dużo. Gdzie jest to za mało albo za dużo?
No właśnie, jak wyznaczyć granicę? No nie wiem,
nie,
właśnie.
Nie wydaje mi się to możliwe w ogóle, wyznaczenie takiej.
No pewnie nie ma, ale nie musi być granic, żeby coś mogło. Znaczy nie wiem, chodzi o to, żeby większość plusów była, że suma plusów przewyższała. Nie, czekaj, jak, o co mi tutaj chodzi? Żeby jak podsumujesz całość wszystkiego, to żebyś miał maksymalnie plus, tak, maksymalny możliwy poziom wszystkiego. Jakbyś miał taki wykres, to by była taka górka, taki wykres górka i chodzi o to, żeby trafić w ten środek, gdzie jest maksimum. Czyli tak,
rozkładu normalnego takiego.
Tak, że lawirujemy między korzyściami regulacji, a korzyściami wolnego rynku, i powinniśmy trafić w takie miejsce, żeby życie było najfajniejsze.
O. No jasne. No. Dlatego ostatnio chociażby nie mogę już słuchać tej nowej prawicy i Korwina.
No ja też już nie lubię.
Bo oni... Ja rozumiem, że to jest ten... No, konserwatywny liberalizm.
Co jest za absurdem lekkim. To jakby był katolicki burdel. To jakoś... Jak może być konserwatywny liberalizm? W ogóle.
Nie mam pojęcia.
Nie wiem.
Ale jest. I czasem te ich już sugestie są... One są fajne, bo one, tak wiesz, dla młodego człowieka to są takie, wiesz, że możesz wszystko.
Tak, no oni ciągną w jedną stronę, nie patrząc, czy jest jakaś granica w środku. Po prostu ciągną w jedną stronę tylko.
Na dokładnie, ile to jest ta jedna strona.
No to jest dogmatyzm, bo to są
nigdy
tacy...
nie uważam. No. Nigdy nie uważałem, że wolność to jest idea, taka sama w sobie. Mi się zawsze wydawało, że wolność to jest taka, wiesz, normalność. Dopiero potem, jak weszły te regulacje, to nagle stała się drugą stroną. Tak mi się wydaje. To nigdy nie była idea, według mnie. To zawsze była normalność.
To nie jest ideologia, to jest stan naturalny, mi się wydaje.
To jest stan naturalny,
tak,
dokładnie.
Jak wolny rynek, to też jest stan naturalny. Tego się nie wprowadza, to się po prostu samo z siebie jest. Wystarczy nic nie robić, to będzie wtedy wolny rynek.
I też do końca nie uważam, że kapitalizm, wolny rynek to jest, albo socjalizm jest przeciwieństwem wolnego rynku. Nie, tak nie jest.
Socjalizm, tak samo jak... No, tutaj możemy sobie podyskutować, bo sam socjalizm sam z siebie niby nie jest, ale żeby w ogóle mógł istnieć socjalizm, to trzeba sprzeciwić się wolnemu rynkowi. No bo nie może istnieć socjalizm, jak nie masz tego, kto rozdaje. A ten, kto rozdaje, musi komuś zabrać i to już jest przymusem. Ideą wolnego rynku jest dobrowolność umów. Nie może być jednocześnie pełnej dobrowolności umów i socjalizmu obok siebie. No nie da się. Nie da się zrobić socjalizmu w ten sposób. Albo inaczej. Socjalizm nie jest dobrowolny. No. Zawsze się opiera, gdzieś zawsze, żeby zaprowadzić socjalizm, gdzieś musi być przymus.
Tak, no zgadzam się.
No właśnie, i tu jest problem, że trudno, no nie da się to jedno z drugim pogodzić. To są rozłączne rzeczy. Im więcej socjalizmu będzie, tym mniej będzie wolnego rynku. O, w tą stronę.
Tak, bo zauważyłeś, że bardzo trudno jest rozmawiać o tym.
Ja wiem, mi się dobrze.
Znaczy nie o to chodzi, bo no. Tu, wiesz, każdy ma inne wyobrażenie socjalizmu. No może... No
ja,
może...
Myślę, że to nie jest takie trudne, tylko po prostu w ogóle nie ma chętnych do rozmowy. Bo popatrz, ci co o wolności mówią, to są przeważnie w Polsce, przynajmniej dogmatyści. Jest takie słowo? Wiesz, tacy fanatycy.
Tak, wydaje mi się.
Mają tą, no tacy korwiniści. No. Po prostu mają swoje dogmaty. Oni nie rozmawiają już wtedy. Tylko uznają coś za oczywiste i koniec. Poza tym nie słuchają ludzi, którzy mają inną w ogóle jakąś koncepcję życia. No bo jeżeli taki Korwin albo inny tam dogmatyk liberalny patrzy sobie na świat tylko przez... pryzmat pieniędzy i tego, co się opłaca, ale finansowo zawsze i tylko finansowo, no to dla niego rzeczywiście jest oczywiste, że wolny rynek jest zawsze lepszy. Bo rzeczywiście jest najefektywniejszy, finansowo zwyczajnie. Nie da się lepiej zorganizować ekonomicznie życia ludzi niż przez wolny rynek. No dobra, ale to nie jest przecież całe życie. To trzeba zrozumieć innego faceta, dla którego taka efektywność finansowa w skali makro w ogóle nie jest najważniejsza. No przecież nie musi być. Dla niego na przykład, no bo nie jest, no bo gdyby było to najważniejsze, żeby finansowo było wszystko efektywnie, to by się ludzie nie ubezpieczali chociażby, bo to im się nie opłaca finansowo, ale no, oni kupują sobie bezpieczeństwo na przykład, które jest dla nich ważne. Ważną może być inna rzecz, na przykład poczucie przynależności do wspólnoty.
No, no super, coś tak, z tymi ubezpieczeń.
No. A, przerwało.
Z tymi ubezpieczeniami jest dosyć fajnie. No. Bo nie wiem gdzie, chyba słuchałem sobie jakiejś audycji w radiu, która, angielskiej audycji, która mówiła o prawdopodobieństwie. I w wielu aspektach tam przerzucali się tymi przykładami i w sporcie, i w życiu, i w szpitalu, i tak dalej. No i na przykład o ubezpieczeniach.
Telefon.
Było takie coś, że jest prawie niemożliwe, znaczy w twoim życiu prawie na pewno zaistnieje jedna sytuacja, w której przyda ci się ubezpieczenie.
No, może.
Prawie na pewno. Tak. Jednak... Jednak w tym całym twoim życiu ona może się no, nie zsumować z tymi składkami, które wpłaciłeś.
Tak.
To może być małe ubezpieczenie. Mhm. Chyba, że tam no, chyba, że masz niebezpieczną pracę, no ale wtedy więcej płacisz znowu.
Tak.
W tej audycji też podawali, jak bardzo słabo ludzie, ogólnie ludzie, mówię jako gatunek, rozumiemy prawdopodobieństwo i to, jak niektóre rzeczy są mało prawdopodobne.
To prawda, to jest aż śmieszne często. Jak.
Na przykład, co mnie najbardziej tak zaskoczyło, w tej audycji mówiono, że dużo bardziej bezpiecznie jest mieć na twarzy tarantulę niż kota. I to jest naukowo udowodnione.
No tak, statystycznie jest jednak, tak.
Jednak ja nie umiem sobie tego wyobrazić. Mój mózg odrzuca to od razu.
No właśnie, bo mamy coś w mózgu, co nie za bardzo nam umie być racjonalne. Ludzie są dosyć racjonalni, jak rozumują takimi obrazami. Bo kiedyś widziałem porównanie tego, jak na przykład, jaka jest szansa zginąć w ataku terrorystycznym. No bo w Stanach Zjednoczonych to już cała paranoja dookoła tego terroryzmu przecież i do tej pory wszyscy nas obmacują na lotniskach. To se człowiek myśli, bo to jest duże zagrożenie. Ale statystycznie to łatwiej dostać piorunem. W ogóle to jest tak niewiarygodnie nieprawdopodobne, żeby zginąć przez atak terrorystyczny, że mało co jest w ogóle tak nieprawdopodobnego. To jest na samym końcu listy różnych dziwnych nieprawdopodobieństw. No a przecież nikt się nie zabezpiecza przed piorunami jak maniak, tylko przed terrorystą.
I nie chodzi z piorunochronem. No,
no
tak.
Właśnie, no.
I z uziemieniem. Właśnie te takie ciekawostki o tym, co jest bardziej prawdopodobne od czegoś, właściwie tak mi, bo wydaje mi się, najbardziej wpadają tak w ucho i są najbardziej zapamiętywalne. Na przykład, nie wiem, Korwin chyba stosuje ten swój przykład z tą bronią i basenami, nie?
No.
Ktoś tam stosuje z tym rekinami a kokosem. Mhm. Też jest popularne, że prędzej cię zabije kokos spadający niż rekin.
Tak.
A się okazuje, że dużo częściej zginiesz od krowy, a zwierzęciem, które zabija najczęściej, okazuje się pies. Ludzi, oczywiście.
No.
I jest bardzo wiele takich przypokładów, które właśnie tak no, na wyobraźnię oddziałują.
No, trzeba to poczytać czasem, żeby sobie naprawiać mózg. W każdym razie dowodzi to tylko tego, że ludzie są irracjonalni. No i to trzeba też brać pod uwagę, jak się wymyśla idealne systemy.
Jasne, nie tyle irracjonalni, co słabo przewidujący, no, tak mi się wydaje.
Może, nie liczą po prostu jakoś tak wcale. Albo nie robią tego, co im się, nie robią tego, co im się naprawdę opłaca.
I co, jeszcze coś usłyszałem o tym prawdopodobieństwie i też co jest fajnie, że matematycznie i statystycznie jest niemożliwe wygrać w loterii. Chociaż to jest irracjonalne, mówię w takiej dużej, tak. nie w konkursie takim internetowym.
Oczywiście, po prostu ci nie starczy życia na to.
W lotto, tak. No, tak. Teoretycznie potrzebujesz kilka tysięcy swoich żyć, żeby wygrać. Tak. Aczkolwiek co tydzień słyszysz, że ktoś wygrał, prawda?
No tak. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo ludzi jest na świecie.
To bo też właśnie, niewyobrażalne. I nasz mózg automatycznie wtedy zakłada, że jak ktoś wygrał, ten też wygrał.
To jednak
dalej
się
mi się wydaje, że granie w lotto i inne gry losowe jest to takim podatkiem od nieznajomości statystyki i matematyki.
Jak większość zresztą rzeczy, na które się wydaje pieniądze, a nic z tego nie ma. To zawsze jest jakiś podatek od jakiejś tam głupoty naszej.
Od niewiedzy bardziej.
Od niewiedzy, no. Tak. Dobra. Okej, okay, dobra. To będziemy niedługo kończyć, ale jeszcze o kapitalizmie trochę będzie. Dobra, no dzięki.
Dobra, dzięki, na razie, cześć.
To był Szogun. Słuchacie sprawy, że jest sprawa programu, tak się nazywa. Znalazłem taki artykuł na tym Newsweeku, jak już tam grzebałem, pod tytułem Kapitalizm tak, wypaczenia nie. To jest bardzo pouczający, ja bym go chciał w skrócie przelecieć. To jest artykuł z 1 stycznia 2012 roku, więc już sporo czasu temu, ale to się nie starzeje, bo tu się nic nie zmieniło. Ludzie dalej uważają, że kapitalizm niszczy, a socjalizm to jest w ogóle dobrodziejstwo, które sobie wywalczyliśmy i tak dalej. Więc w tym artykule gość postawił takie tezy, jak naprawić kapitalizm. Że on uważa ogólnie, to nie jest takie złe, tylko są jakieś wypaczenia. Ale zanim o tym przejadę wam szybko przez punkty, żebyście się sami zastanowili, czy to może jest, że to może dobry jest system, tylko wypaczony trochę trzeba wrócić, to jeszcze odbiorę, będzie Jacek teraz. Cześć!
Cześć!
No, opowiedz.
Ja troszeczkę najpierw odniosę się do poprzedniego dzwoniącego. No. Mianowicie ja uważam, że żaden system nie jest dobrowolny.
Jak to
demokracja nie jest dobrowolna.
Co to znaczy?
Nie ma czegoś takiego, że na przykład ty, Martin Lechowicz, podpisujesz umowę, okej, ja chcę uczestniczyć w demokracji, albo okej, ja chcę uczestniczyć w monarchii.
No tak.
To jest gdzieś tam wynikiem, wiesz, jakichś przemian.
Narzucony, tak.
Jakichś przemian procesów historycznych.
No dobra,
druga
no to,
rzecz.
To masz rację, ale my tutaj trochę nie wytłumaczyliśmy, bo to było jakieś oczywiste, że nam chodzi o to, żeby człowiek miał wolność z tym, co ma. No bo my nie wybieramy to, gdzie się rodzimy, w jakich warunkach i tak dalej, ale to, co ja już mam, to powinienem mieć prawo decydować o tym i robić, co chcę. O taką wolność mi chodzi. No, dobra, to jest drugi punkt.
Kolejna rzecz, trochę wybiłeś mnie teraz z wątku.
Sorry.
Nic nie szkodzi. Mi się to chyba zdarza zdecydowanie częściej w stosunku do ciebie niż w drugą stronę, także odegrałeś się.
A przepraszam.
Kolejna rzecz, użyłeś takiego sformułowania polski kapitalizm.
No,
ja sobie przypominam kiedyś, jak w jednej audycji promowałeś swoją książkę i był temat taki dotyczący tego w ogóle, jak pisać książki. Pamiętam, ja wtedy też brałem udział i po tej audycji było coś w rodzaju takiego małego afterparty. I ja wtedy próbowałem cię przekonać i to tak wydawało mi się dziwne, bo jakby uważam cię za osobę dosyć inteligentną i świadomą tego, co się dzieje dookoła, że stwierdziłeś, że kapitalizm jest tylko jeden.
Znaczy
patrząc, no, że jest tylko jeden właściwy kapitalizm. Nie ma czegoś takiego jak jeden właściwy kapitalizm. Znaczy wolny rynek jest jeden i to jest pewien ideał, do którego dążymy, tak? No. Natomiast kapitalizmy są różne, tak?
Ja nie wiem, co to jest kapitalizm, bo ja w ogóle już nie rozumiem tego słowa, bo każdy używa go inaczej, ja już nawet nie wiem, co to jest. Czemu? Ja używam wolny rynek, bo to rozumiem, ale co to jest kapitalizm w ogóle?
Moim zdaniem, i to Kochman bardzo dobrze to kiedyś określił, że kapitalizm to jest pewna formacja myślowa w stosunku do wolnego rynku. To znaczy, że mamy wolny rynek i na ten wolny rynek nakładamy pewną, nie wiem jak to nazwać, pewną czapę w postaci jakichś zasad, tak? Która reguluje w jakiś tam sposób stosunki społeczne, tak? Łagodzi jakieś frustracje, tak?
To jest socjalizm właśnie.
Nie, to nie jest socjalizm.
Czym się różni, bo definicja jest taka sama. I Rona jest taka sama.
Nie jest. To nie jest socjalizm,
to
bo
ja
w kapitalizmie nadal masz, wiesz, nadal jakby w tym, co się uformowało po wolnym rynku, tak?
No.
Czyli po tym takim ideale wolności. Nadal ta wolność funkcjonuje, tak? Zresztą sam to stwierdziłeś, ta wolność funkcjonuje nawet w Polsce, tylko na to jest nałożona po prostu pewna czapa w wynikająca no tutaj z bardzo wielu rzeczy, tak?
Znaczy socjalne różne tam rzeczy i regulacja państwa. No ale to jest socjalizm właśnie nałożony na wolny rynek. No to jest to, co dziś mamy, co się nie da nazwać. Niech będzie, że to jest wolny rynek, a na to jest nałożone obciążenie socjalem. No ale ty mówisz na to kapitalizm. To wszystko jedno, nie? Ale o to samo chyba chodzi. Wychodzi na to, że kapitalizm to jest to samo, co socjalizm teraz.
Ja myślę, że problem jest w ogóle w czymś innym i no? Do tego chciałem dojść. No. I wyjdę od tego, że w ogóle nie zgadzam się z tym, że obecny system jest lepszy niż PRL. Znaczy, ja uważam, że obecny system jest gorszy niż PRL.
Pod jakimi względami? Bo to różnie.
W ogóle pod wieloma względami, tak? Pod
niektórymi znaczy, na PRL, pewno.
PRL był zły dla, jakby z tego, tak ja rozmawiając na ten temat z wieloma ludźmi o jakby różnym spojrzeniu, dlatego, że był po prostu jakby no był tak skonstruowany, że on historycznie w rezultacie w bardzo krótkim czasie dążył do autodestrukcji, tak? No. On nie mógł w sposób długotrwały się utrzymać, co nie oznacza, że nie było tam, jakby to powiedzieć, rozwiązań, które z dzisiejszego punktu widzenia są bardziej sensowne niż to, co mamy teraz.
Na przykład jakie?
Jak czytasz sobie czasami, czy też słuchasz sobie tego, co mówi Robert Gwiazdowski, no to Robert Gwiazdowski mówił na przykład o czymś takim i to w ogóle był pomysł Centrum imienia Adama Smitha, taki projekt, który gdzieś tam był, że tak powiem, próbowano z nim dotrzeć do kręgów rządowych, ale to jak wiesz, to wcale nie jest
tak proste. Ale tak skracamy, bo się czas nam kończy.
Podatek od funduszu płac, tak?
Co?
Znaczy, co... A czemu? Nie wiem, czy wiesz, nie, o czym ja mówię teraz.
Nie za bardzo.
Podatek od funduszu płac to jest pewna sensowna alternatywa względem składki, tak? Bo jeżeli ty prowadzisz firmę i za każdego pracownika masz rozliczać składki, tak? Taka składka, siaka składka, no, tak? One co jakiś czas się zmieniają, tak? Mhm. To w ogóle podlega pod ten ZUS, który w ogóle sam w sobie jest jakąś wielką, absurdalną maszyną, tak? Mhm. To podatek od funduszu płac był o wiele sensowniejszy, tak? Bo ty, mając, że tak powiem, 5 pracowników, tak? I każdemu z nich płacąc, dajmy na to, po 1000 zł, tak?
A wiem, o co ci
płacisz
chodzi,
tak? Jeden podatek od wszystkich pracowników, no tak? Wiem. Jeden podatek, który jest jasno określony.
No to całkiem sensownie myślę, chociaż wydaje się dziwne na początku, ale jak się zastanowić, to... To efekt jest niby ten sam, ale bardzo upraszcza. Oszczędza każdy na tym wszystkim.
Więc ja myślę, no, dokładnie. Więc
no dobra, ale to są takie techniczne jakieś już szczegóły. To ważne bardzo, ale nie o tym rozmawiamy.
A nie uważasz, że właśnie diabeł tkwi w szczegółach?
Bo oczywiście, ja myślę, że tkwi, ale najpierw to trzeba w ogóle pomyśleć, czy wiesz, bo gadamy o kapitalizmie teraz. W ogóle, czy to jest jakiś pogląd, co jeszcze ma szansę?
Ja to przeniosę, troszeczkę użyję takiej metafory, przeniosę to na poziom rzeczywistości gier komputerowych.
Dobrze.
W jaką grę wolałbyś jakoś tak trwale i systematycznie grać? W taką, która ma wysoki poziom trudności, ale nie ma w niej żadnych bugów, nie ma błędów, że tak powiem, twórców, tak? Grafika jest w miarę sensownie skonstruowana, nie ma jakiegoś takiego dziwnego znikania, przenikania tekstur, tak? I zasady są jasno określone, ale grasz na hardzie. Czy wolałbyś grać w grę, która, że tak powiem, no nie jest jakoś specjalnie trudna, ale co po chwilę, że tak powiem, masz jakieś błędy, co po chwilę okazuje się, że tak naprawdę, wiesz, scenariusz tej gry jest taki, że nie za bardzo wiesz, w którą stronę masz teraz iść, tak? Nie za bardzo wiesz, co masz teraz zrobić. Ja myślę, że na takim poziomie to obecny system jest nawet gorszy niż socjalizm.
Proszę,
tak?
To który był jaki teraz, bo ja nie wiem. To ta pierwsza gra, co jest porządnie zrobiona, ale trudna, to jest który system? To kiedy?
To jest, wiesz, to jest...
To jest które, bo
to jest,
nie wiem.
To jest system już, abstrahując od tego, czy on jest jakiś tam mniej wolnorynkowy, czy bardziej wolnorynkowy, w którym funkcjonują pewne oczywiste zasady. Oczywiste,
no dobra, ale czekaj, tak konkretnie, PRL to był który? To jaka to gra była?
Ja myślę, że PRL to był właśnie ten, w którym istniały pewne, tak jak powiedziałem wcześniej, dążące co prawda do samodestrukcji, tak? Ale pewne jasne zasady, tak?
No, ja wiem. No niby tak, znaczy wiesz co, to tak w teorii wyglądało. Jak czytałem biografię ludzi, co tam żyli i coś próbowali robić, to wychodzi na to, że był taki burdel. Wszystkie zasady niby były, ale żadnej się nikt nie trzymał. No nie wiem, no zobacz sobie, jak to na tych filmach.
A czy dzisiaj nie jest burdel?
Oczywiście, że jest burdel, ale jest...
Ja myślę, że jest burdel i to jeszcze większy.
Ale da się więcej zrobić, no. Możesz coś budować samemu. Wtedy już byłeś kompletnie tym kółkiem w machinie. Dobra, o tym pogadamy jeszcze kiedy indziej, o tym, jak ciekawie w PRL-u było.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, żeby też w tej całej dyskusji spojrzeć na to, jakie mamy zasady, że te tak zwane rules, że to nie jest bez znaczenia, tak?
Dobra. Okej, okay, musimy kończyć i się skracać teraz. Dzięki, to był Jacek, czyli Blacha. Słuchacie, audycji Jest Sprawa i teraz wam wymienię punkty, gdzie poprawić kapitalizm. Tak przy okazji za PRL-u, w którymś tam momencie obowiązywało hasło pod tytułem socjalizm tak, ale błędy nie. No i to tam inaczej trochę mówili, ale mniej więcej o to samo chodziło, żeby okres błędów i wypaczeń. Znaczy było takie, powiem tak, że wprowadzanie komunizmu w Polsce niosło ze sobą terror, przemoc i różne takie bardzo nieprzyjemne sprawy, kłamstwa, w ogóle chyba najgorsza cecha tego systemu to była wieczne kłamstwo, życie w kłamstwie, takie podwójne życie. I to przenikało głęboko do człowieka i potem człowiek już nie umiał żyć w prawdzie, to znaczy w jednej rzeczywistości naraz. Do tej pory nam to zostało i to jedna z chyba najgorszych cech pozostałości po PRL-u, że człowiek w Polsce żyje w wielu naraz rzeczywistościach, że cały czas się kłamie po prostu. Straszne. No ale nieważne. Było to, więc to było hasło, że jak kolejna ekipa przychodziła, to się odcinała od poprzedniej i mówiła, że socjalizm był co prawda jest genialny i jedyna słuszna droga, no ale błędów było wiele i trzeba je poprawiać. Ostatecznie się okazało, że nie da się tego poprawić i mimo głębokiej wiary w socjalizm, nawet i Solidarności, która też głęboko wierzyła, że socjalizm to jest jedynie słuszna droga, to się okazało, matematyka zwyczajnie pokazała i natura ludzka, że to wszystko się rypnie zawsze, bo się rypnąć musi. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, gdzie by działała centralnie planowana gospodarka, kontrolowana odgórnie. Nie wiem, może jakby to komputer robił, to by to się dało, ale zwyczajnie się nie da tego wszystkiego kontrolować. Trzeba ludziom zostawić wolność. No to nas nauczyła historia. Więc zawsze się komunizm skończy biedą, ten socjal nadmierne zadłużenie, ma zadłużenie upadkiem waluty. Zawsze to samo. Od lat, już na dnie setek, od tysięcy. To ciągle te same błędy ludziom. No w każdym razie się zastanowić można, czy z wolnym rynkiem nie jest podobnie. Znaczy, że my się teraz wierzymy w wolny rynek, się okazuje, że nie działa tu i tam coś, a my będziemy się, no to trzeba tylko troszkę naprawić. No, ja sobie zdaję sprawę, że są różne wady tego wolnego rynku, że tu i tam nie działa, że czasem prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji, na przykład, wiesz, no idziesz do lekarza w warunkach wolnego rynku, to powstaje konflikt interesów. Jeżeli by lekarz był kapitalistą wzorowym, czyli kierującym się własnym zyskiem po prostu, no to powinien ci wmawiać, że jesteś chory. Do końca świata ci wmawiać, że jesteś chory na najcięższe choroby. I bo to jest w jego interesie, żebyś cały czas do niego przychodził i mu płacił. To jest skutek koncepcji wolnego rynku. bo niczego więcej. Po prostu system zachęca lekarza do tego, żeby cię nie leczył. Więc nikt nie zwala tego na to, że a tak naprawdę system jest doskonały, tylko lekarz jest nieuczciwy. No to to samo mówili o komunizmie, nie? No system jest genialny, tylko ludzie kradną. Chodzi nam o to, żeby tak zbudować system, żeby zachęcał do uczciwości, do jakiegoś fajnego ludzkiego podejścia, do tego, żeby sobie służyć nawzajem. No, no więc to jest wada systemu. Ale Witold tutaj, autor artykułu, dał punkty. To jak teraz, że będziemy kończyć już, to tylko szybko je przelecę. Jakie są jego tezy? I czy się z nimi zgodzisz, czy nie? Się zastanów. Pierwsza teza. Kapitalizm i wolny rynek to jedyny sprawdzony system, który może prowadzić narody do dobrobytu. Taki pierwszy punkt powiedział. To dziwne, że ktoś w ogóle śmie takie zdanie mówić w wieku XXI w Europie, gdzie się już dawno potępiło kapitalizm, ale on tak mówi. I niestety ma rację tutaj. Ja się z nim absolutnie przyznaję mu rację. Wolny rynek to jest jedyny system sprawdzony, który prowadzi do dobrobytu narody. Nie ma żadnych wątpliwości tutaj. Znaczy, jeżeli się prześledzi historię, sprawa jest jasna. Absolutnie. Dobrobyt stały, długotrwały jest tylko tam, gdzie jest wolność gospodarcza. Koniec. Kropka. Oczywiście w praktyce ona jest trochę mniejsza, trochę większa, ale tam, gdzie jest jej dużo i jest jednocześnie, bo to też ważne, nad wolnym rynkiem jest ktoś, kto pilnuje, żeby przestrzegać umów, zasad. Silna ręka, może być państwa, może być mafii, może być króla, wszystko jedno, ale silna ręka, która pilnuje wolnego rynku, nie reguluje, tylko pilnuje, żeby ludzie przestrzegali umów, bo to mówię, wolny rynek się zasadza na dobrowolności, ale ktoś musi pilnować, żeby sobie dotrzymywali słowa. Więc jeżeli jest taki system, zawsze tam jest dobrobyt. Tam, gdzie odchodzi się w drugą stronę, czyli jakieś opieki, odbiera się ludziom wolność gospodarczą, to zawsze się kończy biedą, coraz większą. No. Gość ma rację, teza pierwsza uważam. Teza druga. Rynek działa dobrze tylko wówczas, gdy jest przejrzysty i dobrze uregulowany. Ja tej tezy nie rozumiem. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Jak to dobrze uregulowany? No to albo jest rynek wolny, albo jest uregulowany. No to które? To powiedział tak, tak by powiedzieć, rynek wolny działa tylko dobrze wtedy, kiedy nie jest wolny. To ja nie wiem, o co jemu chodzi. Może jemu chodzi o ten punkt, który ja powiedziałem, tylko on to nie umie dobrze sprecyzować. Rynek rzeczywiście działa dobrze tylko wówczas, kiedy jest ochrona własności silna i ochrona przestrzegania umów. Jeżeli to jest ta regulacja jego, no to okej. Okay. Nie wiem, chyba o to chodzi, tylko on to jakoś tak dziwnie mąci. Nie wiem, o co chodzi mu, żeby regulacja była. No po co ma być regulacja na rynku butów? Czy jest jakaś regulacja? Zresztą nieważne, czy jest, czy nie jest. Co mnie obchodzi regulacja? Idę do sklepu, wybieram dobrego buta dla mnie. I mnie nie obchodzi, czy on normy spełnia takie czy siakie, bo ja chcę mieć dobry but. No. I nie trzeba regulacji na rynku w większości przypadków. W niektórych trzeba coś tam no, poustalać, no to może. Ale tak naprawdę trzeba tylko pilnować, żeby ktoś, żeby te warunki własności, przestrzegania własności i umów były i dobrze. No dobra, punkt drugi. Punkt trzeci jest taki. Wartość dodana powstaje w realnej gospodarce. To jest ważne na nasze czasy, zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich. O co jemu chodzi? Chodzi o to, że prawdziwa wartość powstaje tam, gdzie się coś naprawdę produkuje, a nie na rynkach finansowych. Czyli bo niestety większość zachodnich rynków opiera się, chyba większą częścią to jest rynek finansów, czyli że no, nic nie produkują ci ludzie, tylko mieszają derywatami cały czas. Nie? Jest, że jeden facet wyprodukuje bułkę, a 45 osób handluje między sobą jakimiś tam finansowymi sprawami związanymi z tą bułką, na przykład nie wiem, zakładami, że bułka będzie kosztować tyle, albo będzie kosztować tyle, no i tak między sobą coś tam finansami jakimiś zaawansowanymi handlują i tak jeden zarabia, a drugi nie zarabia. No i gość mówi, teza jest taka, że wartość dodana powstaje w realnej gospodarce, a nie tej finansowej, tej takiej wirtualnej jakiejś. Tej wirtualnej jest strasznie dużo na Zachodzie. I to no działa, póki jest duży dobrobyt, to nawet naturalnie trochę powstaje, ale widać problem, jak jest kryzys. Jak się kryzys rypnie, to te wszystkie te wirtualne gospodarki, gałęzie jakieś, papiery, okazuje się, że to są tylko papiery i wszyscy tracą masowo i jest tragedia. Więc ja się zgadzam z jego tezą, tylko nie wiem, co z tego ma wynikać. No, no co z tego, że wartość dodana powstaje w realnej gospodarce, że co, ludzie przestaną akcje kupować, które są oparte na niczym. Obecnie akcje są w ogóle, nikt nie zwraca uwagi, co firma produkuje, jak kupują akcje. W ogóle nie wiem, oni chyba z fusów wróżą, jak się ustala cenę tego albo tamtego. Są, widziałem jakieś firmy, teraz wszystko się to dzieje, które przynoszą straty, cały czas straty, a cena akcji idzie w górę. Normalnie, co to jest w ogóle? Tajemnice jakieś, nie wiem, co to jest, loteria czy co? Więc w ogóle się już gospodarka świata zachodniego opiera na już nie wiadomo czym teraz. Może jest gdzieś jakaś wróżka, co wróży te ceny, nie wiem. Więc dobrze, ja się zgadzam z tą tezą. Teza czwarta. Rynek finansowy jest niezbędnym pośrednikiem zmieniającym oszczędności w inwestycje. Ale to nie on tworzy wartość dodaną w gospodarce. No trochę powtórzył to, co poprzednio. Rynek finansowy to prawda jest niezbędnym pośrednikiem. Dużo jest w ogóle pośredników, które są niezbędne w gospodarce. Ludzie w Polsce mają przekonanie, to też nie wiem skąd wzięte, to już nawet nie z PRL-u, tylko chyba z bajek, że prawdziwą wartość tworzy tylko ten, kto tworzy, a na przykład dystrybutor nie. Czyli jak autor książki zarabia złotówkę, a książka kosztuje 15 zł, nie, zaraz, to już nie te czasy, że zarabia złotówkę, a książka kosztuje 30 zł, to jest skandal. Bo powinien zarabiać 25 zł. Bo to jest, taka jest rola producenta. W rzeczywistości to jest bzdura. A jak nie wierzysz, to sobie zostań dystrybutorem, skoro uważasz, że to nie ma znaczenia. Albo spróbuj sobie wydać książkę bez promocji, dystrybucji i tak, i tych wszystkich głupot, takich właśnie niewidocznych niby. Tak naprawdę to jest większa część. Napisać książkę to jest... 4 napisałem, hej. Ale sprzedałem ile? Nic prawie, bo... No bo nie mam dystrybutora i tej całej reszty. A chętnie bym im dał 80% zysków pewnie, jakby mi potrafili zapewnić taki obrót. Więc no, rynek finansowy to jest taki pośrednik rzeczywiście, żeby coś tam mogło jedno z drugim, żeby tego, co chcę kupić, spiknąć z tym, co chcę sprzedać, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Dobrze, ale gość mówi, że ostrożnie z tym, bo to nie on tworzy wartość dodaną gospodarce. Ja się nie zgadzam. No tworzy wartość dodaną też. I ja uważam, że instrumenty finansowe nie tworzą wartości dodanej, bo to jest hazard. Te jakieś tam, no to czym się głównie handluje teraz. No to jest taka loteria jakaś, hazard. No, w ogóle rynek akcji to też jest hazard i nic więcej. No to nie tworzy wartości dodanej, tak jak hazard też nie tworzy. No bo ludzie dostają co, przyjemność? Nawet nie. Nie wiadomo co. Dobra, teza 5 jest. Pracownicy rynku finansowego, no się przyczepił, mają obowiązek być uczciwymi maklerami działającymi w interesie wszystkich stron transakcji. Dobra, to już jest przedszkole jakieś. Pracownicy mają obowiązek być uczciwymi maklerami. Bo się wzruszę, czekajcie, łzami płynie. Obowiązek mają być uczciwymi maklerami. A to co, może, no to może teza 5a, że szewcy mają obowiązek być uczciwymi szewcami, sprzedawcy obowiązek bez sensu w ogóle pisać takie pierdoły. Co to ma wspólnego z konstrukcją kapitalizmu? Mają być uczciwy obowiązek być uczciwy. A jak nie, to co? Co to znaczy mają obowiązek? A kto ich niby zobowiąże? A jak tego nie zrobią, to co? Nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? Nie jestem uczciwym maklerem i co pan mi zrobi? Nic. No, to co to za sens wymyślać system, gdzie ktoś ma mieć obowiązek być uczciwym, bo jak nie będzie, to się wszystko zawali. No to jak gwarantuję, że taki system zawali? No tak by powiedzieć, że PRL będzie działał pod warunkiem, że wszyscy mają obowiązek być pracowici i nie kraść wspólnego dobra i dbać o wspólne tak jak o swoje. No dobra, no będzie działał, no pewnie, że będzie działał, tylko że ludzie nie będą tacy, nie będą, bo system ich zachęca na każdym kroku, żeby być nieuczciwymi. No to system jest do dupy. No skoro tak jest, no to jest widocznie do dupy. Jeszcze mówią, człowiek śmiesznie napisał, że muszą kierować się w działaniach etyką uczciwego maklera. Aha, no, a jak nie, to co? Bez sensu. Teza 6. Prywatna firma działa sprawnie tylko wówczas, gdy jej właściciel dobrze rozumie cel działania. What? Kluczową rolę na wolnym rynku odgrywa prywatna firma. Wielka firma produkcyjna, bank, drobny biznes. Nie wiem, o co jemu chodzi. Co znaczy działa sprawnie tylko wówczas, gdy jej właściciel rozumie cel działania. Jaki cel? Celem jest zysk i koniec. I dobrze, ma być zysk. Długoterminowy zysk. Na tym polega sedno kapitalizmu całego albo wolnego rynku. W ogóle życia, że człowiek chce mieć dla siebie. No i już. Jego celem jest zysk stabilny. To jest na długoterminowy. Na całe życie najlepiej, żeby był zysk. Nie żeby raz ukraść i uciec i uciekać całe życie i pilnować z kim się gada i zakładać nowe i znowu uciec. Nie, to nie jest dobre. No. Celem jest zysk, żeby była jedna firma porządna, reputacja jej rosła, zyski jej rosły i wszyscy byli zadowoleni, było jak najmniej reklamacji. No taki jest cel, nie? Zysk, im większy, tym lepszy. I z tego zysku wynika to, że się dba o klientów, że się dba o pracowników. Bo jak się nie dba, to zysków nie będzie na dłuższą metę. Bo to jednak wszystko ludzie są. To pójdzie plotka po narodzie, że u nas się źle traktuje pracowników i ludzie nie będą lubić robić zakupy w tej firmie. No patrzcie na te hipermarkety, no działa tam to zjawisko. Jak zaczęli pisać, że się w Biedronce traktuje ludzi jak śmieci, natychmiast się podniosły warunki życia w Biedronce, bo se Biedronka nie może pozwolić, żeby się kojarzyć brzydko. No, więc działa to kierowanie się zyskiem. Więc o co jemu chodzi z tym, że działa sprawnie firma tylko wtedy, jak jej właściciel dobrze rozumie cel działania? Nie wiem, o co jemu chodzi. W ogóle. Teza 7. Celem działania prywatnej firmy nie mogą być tylko zyski. Mogą. I są. I bardzo dobrze. Akurat to nie jest żaden problem. On mówi, pisze tutaj pan, jednym z problemów jest to, że prywatna firma musi widzieć sens swego istnienia nie tylko w zyskach, zwłaszcza krótkookresowych. Krótkookresowych to prawda, ale ja widzę, ja mówię, że nie ma żadnego problemu, kiedy firma dąży do długoterminowych zysków. Bardzo dobrze, że dąży. Bo będzie dbała. W ogóle firma przynosi zyski wtedy, kiedy robi dobrze wszystkim naokoło, klientom. Jest dobra dla ludzi. I ludzie wtedy do niej przychodzą, bo ludzie mają wybór. Więc oczywiście wystarczy kierować się zyskami, ale naprawdę długoterminowymi. Jak ktoś jest głupi i nie kieruje się długoterminowym zyskiem, tylko wykorzystuje tutaj na prawo, na lewo, szybko coś tam zrobić, to wyleci z tego rynku. No to dobrze, będzie firma 5 lat, ale nie wytrzyma, no, bo wokół niej będą inne firmy, które są porządne. Nie przez miesiąc, tylko cały czas. I tam ludzie pójdą. Tak to działa. Więc wystarczy zysk, gościu, głupoty gadasz. Teza 7 do śmieci. Teza 8. Wolność gospodarcza jest świętością i prawem, ale tylko tak długo, jak długo nie jest nadużywana ze szkodą dla innych. Ja się zgadzam. To jest w ogóle cała definicja wolności. No, wolność... Skoro wolni są wszyscy dookoła, no to twoja wolność musi się kończyć tam, gdzie druga. Wolność drugiego jest, no. Dobrze, to jest oczywiste, ma prawo. Ale człowiek tutaj przy okazji tej tezy pisze takie zdanie. Jednak czy ludzi nie korci, by jej nadużywać, tej wolności? Korzystając z nieograniczonej wolności gospodarczej w końcu XIX wieku, pisze autor, John Rockefeller wykończył konkurencję. Ha, to prawda, prawda. A zdobyty w legalny sposób według ówczesnego prawa monopol na rynku ropy naftowej wykorzystał dla drenowania kieszeni klientów. On zyskał, ale większość straciła. Bardzo mi przykro, panie autor, ale pan jesteś niedouczony i pan się piszesz kompletne bzdury, zwyczajną nieprawdę. Rockefeller rzeczywiście zbudował monopol na rynku ropy i przejął 85-90% rynku, ale dlatego go przejął, bo robił to samo co inni tanio. I nie drenował żadnych kieszeni klientów. Cena ropy spadła za jego panowania o 80%. Co można na Wikipedii wyczytać nawet. Ludzie, jak można takie pierdoły pisać? Rockefeller nie tylko nie drenował kieszeni klientów, ale im dał zyski. Właśnie to oni skorzystali na tym, że był jego monopol. Bo wszystko robił tanio i efektywnie. Podniósł efektywność lepiej niż cała konkurencja. Fakt, że przy okazji to on już bardzo ostro grał na tym rynku i wiele rzeczy robił takich trochę na granicy już prawa i trochę wrednie konkurował, strasznie ostro, ale korzyść była dla klientów. To oni największą korzyść mieli, a nie, że drenował. To drenowała jego konkurencja, bo była droższa. On zyskał i większość zyskała. Taka była prawda. No. Głupot tutaj nie pisać. Bez przesady, panie. Cena spadała, efektywność rosła. Wszyscy korzystali, klienci korzystali. Konkurencja tylko nie korzysta. Poza tym oczywiście ludzie przy okazji, jak ktoś ma monopol na takim rynku, Rockefeller był, no, przeliczając tę inflację i inne różne takie rzeczy, realnie wartość Rockefellera licząc, był prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem w historii świata. I to ludzie nie lubią tego. Oczywiście, więc... Pewnie, że będą mu zarzucać, że to jest zło wcielone i sam szatan, bo robi wszystko tajniej niż inni. To jest dokładnie ta sama sytuacja, w której przedstawiciele firm przewoźniczych w Lublinie właśnie teraz krzyczą na polskiego busa, bo jest zły, bo zmonopolizuje wszystkie przejazdy. No i dobrze, że zmonopolizuje. Jak w waszych autobusach śmierdzi i są droższe bilety, to pewnie, że wszyscy wolą jeździć polskim busem. Co z tego, że jest duży, że jest monopolistą? A niech będzie tym monopolistą. Ale potem się znajdzie jakiś autor znowu z Newsweeka i będzie mówił, że polski bus drenuje kieszenie tych pasażerów. No drenuje. No każe se płacić za bilet, tak, ale jest i tak tańszy niż konkurencja. No nie ma nic za darmo. No, to nie jest, zresztą naprawdę głupota jakaś. Więc nie wiem, o co chodzi temu facetowi. Szuka, ja nie wiem w ogóle. Skąd się biorą ludzie, którzy takie pierdoły piszą? Znaczy, ja rozumiem, że jak się wychowywanym było w innym systemie, to się trochę mogło nasłuchać, że Rockefeller to tam niszczył ludzi w ogóle. Bzdura zupełna, był ten filantrop zaawansowany. Strasznie dużo wydawał na te takie różne filantropijne rzeczy. Jak się mówi? Charity. Nie wiem. Dobroczynność. 9. Teza już prawie kończę. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie ludziom wolności gospodarczej. Zgadzam się z tezą. I druga część tezy, ale interweniowanie, gdy jest szkodliwy sposób nadużywana. Nie wiem, o co chodzi w słowie nadużywana. Co to jest nadużywana? Albo jest wolność, albo jej nie ma. Nie można nadużywać wolności. Jak mam jabłko i mam go naprawdę w pełni, mam wolność użycia jabłka, to sobie mogę wsadzić do tyłka to jabłko i nikt mi nie może powiedzieć, że nadużywam jabłka. No, to było moje jabłko, mój tyłek, moja sprawa, co zrobię z jabłkiem, więc nie mogę w ogóle nadużyć jabłka. Jeżeli wolność z kolei jest ograniczona, to wtedy można nadużyć. Ale to już nie mówi się, że jest wolność gospodarcza, tylko ograniczona wolność gospodarcza albo pewien stopień wolności gospodarczej. No to wtedy można nadużywać, czyli przekroczyć granicę tej wolności. Więc inaczej mówiąc, chyba pan mówi, że powinna być ograniczona wolność gospodarcza. Czy ja wiem? Może. W niektórych sferach tak. W większości sfer nie widzę potrzeby. Naprawdę nie widzę potrzeby. Jak może nadużyć wolności gospodarczej krawiec, czy szewc, czy programista? No jak? Zakładamy tutaj, że wszyscy postępują uczciwie i dotrzymują umów. Jak w takiej sytuacji można nadużyć wolności gospodarczej? Nie wiem w ogóle, to jest absurdalne określenie. Nie wiem, może się dowiem, może coś nie dostrzegam tutaj. Państwo, te za 10, państwo nie zastąpi ludzi w tworzeniu dobrobytu. Brawo! Bardzo dobrze. Oczywiście, że to jest prawda. Państwo nie tworzy wartości dodanej, państwo tylko zabiera jednym i rozdaje drugim. Tutaj możemy sobie dyskutować, czy są przypadki, kiedy to jest dobre. Mówiłem, że są. Niektórzy mówią, że nie, nigdy to nie jest dobre. Możemy sobie pogadać, ale prawdą to musimy się zgodzić wszyscy co do tej tezy, że państwo nie zastąpi ludzi w tworzeniu dobrobytu. Gdyby tak było, to wszystko mogłoby być państwowe i by wszystko działało fantastycznie. I nikt by nie byłoby w ogóle prywatnych firm, tylko wszystkie państwowe. Działałoby dobrze, czy nie? No nie działało, więc by pewnie nie działało i znowu. Po prostu tak nie działa. Państwo nie da rady zastąpić ludzi w tworzeniu dobrobytu, bo robi to strasznie nieefektywnie. A powód jest prosty, no bo jeżeli coś jest państwowe, to nie jest moje, tylko czyjeś. Więc facet, co zarządza nie swoim i przed nikim nie odpowiada i niczego nie ryzykuje, no nie ma szans, żeby dobrze zarządzał. No. Bo zarządzanie dobre wymaga trochę twardej ręki. No urzędnik no nie będzie miał twardej ręki, no bo po co ma mieć? Bo jaką on ma korzyść z tego, że dobrze zarządza? Żadnej. A jaką ma karę za to, że źle zarządza? No żadnej. No to jak będzie zarządzał? To jest oczywista oczywistość, panie. I przedostatnia teza. Państwo nie uchroni ludzi przed działaniami irracjonalnymi. Brawo, dobrze. To jest inaczej nazwana zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda. którą chyba mało ludzi rozumie, bo jest tak dziwnie sformułowana. Chodzi o to, że jak człowiek chce działać irracjonalnie i wbrew swojemu interesowi, to ja mówię, niech działa. I teza 11 tego pana też mówi, że państwo nie uchroni tych ludzi i chyba mu chodzi o to, że nie powinna. No nie powinna, ja się zgadzam. Dobrze pan mówi, tak naprawimy kapitalizm. Dobrze, naprawimy go. Teza 12, ostatnia. Globalne problemy gospodarcze wymagają globalnych rozwiązań. A, żeś pierdzielnął teraz, panie, zdaniem. Normalnie jak mistrz świata, taki ogólnik, nic nie wiadomo o co chodzi, ale tak fantastycznie brzmi, bo dwa razy użył przymiotnika globalny. Co to w ogóle znaczy? Świat jest jeden, jedna jest światowa gospodarka. Globalizacja nie była niczyim wyborem, była naturalną konsekwencją postępu technologicznego i wykształcenia ludzi. Dobrze mówi, tak, dobrze. No i co? No i co? No i są takie tezy i mówi, tak, naprawimy kapitalizm, wtedy będzie fajnie. No to dobrze, ja się zgadzam. W sumie się nie zgodziłem z tam trzema rzeczami może. No, to co? To będzie fajny kapitalizm. Leszek mówi na czacie, Martin jest drapieżnym kapitalistą. No nie, no właśnie, widzisz, ja tutaj chcę budować kapitalizm z ludzką twarzą. Prawda? No, i widzę, że nawet pan z Newsweeka, jakieś mainstreamowe media, które oczywiście ludzi, którzy chcą prawdziwego wolnego rynku, uważają za skrajnych, ultra liberałów. No, ale mimo wszystko w takich mediach pisze człowiek, który tutaj przedstawia wam wizję kapitalizmu z ludzką twarzą i no, nawet nie krzyczą na niego, więc może się da, panie. Ja bym w ogóle mówił, żeby nie nazywać tego kapitalizmem, tylko może powiedzmy wolny rynek. Letko podregulowany, no, bo już bądźmy realistami, ludzie no nie dadzą rady no, żyć w ogóle bez regulacji. No to lekko tutaj, można tutaj lekko poregulować, ale gdzie się tylko da odchodzić od państwa, bo nie potrzeba tyle. Ludzie se radzą, miejcie do siebie samych zaufanie, ludzie. No. Jeżeli coś nie działa na wolnym rynku, jeżeli są pracodawcy są wredni i chamscy, no to może i są, bo są ludzie, jacy są, ale uświadomcie sobie, ludzie, ci, którzy się boicie tego wolnego rynku, drapieżności jego, że żadne regulacje państwa nic tu nie pomogą. Jak kapitalista będzie wredny dla pracowników, właściciel firmy, to będzie wredny i go żadne regulacje nie zmuszą, żeby był fajny i żadne prawo pracy nie pomoże. W Polsce jest przerośnięte to prawo pracy, krępuje wszystkim ręce, a i tak gówno z tego jest, za przeproszeniem. I tak są pracodawcy wredni jak jasna cholera. No, że mimo tych wszystkich socjalnych zabezpieczeń, funduszy takich, srakich, no, jak sobie porównacie dużo bardziej wolną, liberalną w kwestii prawa pracy Stany Zjednoczone i Polskę, w której jest, no, wszyscy mają związane ręce i to, i ZUS-y, i fundusze takie, i srakie, i ileś ksiąg trzeba prowadzić, i teczkę zakładową, i coś. No, tak sobie porównacie wolność amerykańską i niewolę polską, no to powinno być efektem ochrony państwa w Polsce to, że pracodawcy są coraz milsi, lepsi, dbają o pracowników przecież. Po to było to prawo. Ale przecież w rzeczywistości jest odwrotnie. W Stanach się dużo lepiej pracuje. Atmosfera pracy jest dużo lepsza, no. No jest, no co będziemy, no. No mimo, że tam jest też wolny rynek i walka o klienta i wszystko, ale jest lepsza atmosfera znacznie, no. Lepsza o wiele. Jak ktoś w Wielkiej Brytanii pracował i pracował w Polsce na podobnym stanowisku, no to też od razu widzi porównanie, no. A przecież też Brytyjczycy mają dużo łatwiej tam, dużo lepiej się jakoś, o, mniej ograniczeń jest przy tym, przy zatrudnianiu ludzi, no. Ja już wiem, bo czytałem, też planowałem. No, więc, no nie, też jest socjalizm, wiadomo, strasznie, ale dużo lżejszy niż Polska, jakiś mniej uciążliwy, taki mniej trochę, taki z mózgiem bardziej, wiecie? No. Więc chodzi mi o to po prostu, że państwo, ochrona państwa nic nie daje w niektórych dziedzinach. To tylko się za to płaci, a nic z tego nie ma. Więc trzeba być trochę odważnym, powiedzieć sobie prosto w twarz. Urzędnicy nam nie pomogą. Nie pomogą ci pracowniku w tym, że będziesz musiał znaleźć pracę na zmywaku i że szef będzie wrednym. Nic na to nie poradzisz. Jedyne, co poradzisz, to pójdziesz do innego szefa albo się nauczysz, będziesz w czymś lepszy, albo założysz własną firmę, ale do tego wszystkiego wystarczy wolny rynek. Porządnie zrobiony, skonstruowany z ochroną własności, twardymi, sprawiedliwymi prawami, wystarczy do tego, żeby się poprawiło. Państwo nic nie pomoże. Niestety. Więc taka jest moja teza tutaj i budować kapitalizm z ludzką twarzą ja bym bardzo chciał, tak. No ja nie mam podejścia tutaj korwinistycznego. Sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie przehandlują dobrobyt, dużo pieniędzy, zamienią swoje dużo pieniędzy i zarabianie na przykład mniej stresujące życie. I ja ich wcale nie winię za to. Ja ich bardzo dobrze rozumiem. Ale ja bym tylko chciał, żeby tą granicę ustawić na naprawdę jakimś sensownym poziomie, bo poziom, gdzie socjal kosztuje nas no, tak dużo, że to dzieci będą płacić i wnuki będą płacić, to jest niedopuszczalne, absolutnie. I poziom, gdzie nie da się zakładać nowych firm, nie, no bo po prostu są tak przyduszeni wszyscy podatkami, no kurde, gdzież na świecie jest tak, żeby firma, która w ogóle niczego nie produkuje i nie zarabia i nie przynosi zysków, płaciła 1000 zł co miesiąc na ZUS-y i inne pierdoły, no przecież gdzie taki system jest w cywilizowanych krajach? Nigdzie nie ma, w Anglii nie ma, tam mam firmę, to wiem, w innych krajach, co szukałem sobie, to też takich systemów nie ma, bo jakieś jest normalnie zorganizowany, żeby ludzie mogli sami pomyśleć o sobie najpierw, a potem dopiero wpłacać z tego, co im zbywa, na jakieś tam do koryta. No a z korytem się już potem różne rzeczy robi, oczywiście mało efektywnie, ale czasem warto, powiedzmy. Ludzie mówią, że warto. Ja nie wiem, czy warto, ale rozumiem, nie każdy musi być odważny, można się bać, można się ubezpieczać. Dobra, różne rzeczy można, ale to, jak jest w Polsce, to jest absolutnie, to jest tak daleko od kapitalizmu z ludzką twarzą, od nawet od socjalizmu już, kurde, sensownego jest tak daleko, w ogóle od wszystkiego jest daleko. To jest po prostu głupio, źle zorganizowany system, bo nikt nie ma odwagi wziąć i siąść i zrobić to, co trzeba. No. Nawet bez żadnych takich radykalnych posunięć, jak to było w latach 90. Naprawdę nie trzeba aż do tego uciekać. No. Da się jakieś tam trochę ale trochę ryzyka trzeba. W każdym razie ja będę tutaj dążyć do budowania tego kapitalizmu z ludzką twarzą, tak jak Radio Enklawa jest radiem wolnorynkowym z taką ludzką twarzą, czyli miłym dla ludzi, fajnym, pamiętającym, że ludzie to ludzie, a nie tylko maszynki do zarabiania pieniędzy. I tak samo będę głosić takie tezy. Teraz już mówię, jakbym chciał, żebyście na wyborach na mnie głosowali. No i może kiedyś. Ale na razie... Leszka jeszcze zacytuję, na czacie powiedział parę minut temu: polscy przedsiębiorcy potrzebują na uregulowanie swoich spraw podatkowych aż 286 godzin, czyli w roku, tak? Czyli prawie o 100 godzin więcej niż wynosi średnia unijna. A przypomnę, średnia unijna to 193 godziny. Przypomnę, że Unia Europejska to jest naprawdę siedlisko socjalizmu, a w Polsce i tak 100 godzin więcej trzeba na uregulowanie spraw podatkowych. No, rzeczywiście widziałem te statystyki gdzieś, nie pamiętam liczb, ale mniej więcej tak wyglądało, więc potwierdzam. No jest po prostu źle, fatalnie zorganizowany system i trzeba by go zrobić lepiej, a przy okazji, jak się przebudowuje, to ja bym tutaj krzyczał i namawiał, żeby zrobić trochę więcej tego kapitalizmu z ludzką twarzą, może powiedzmy wolnego rynku z ludzką twarzą, bo to nam się niestety jest potrzebne teraz, się opłaci na przyszłość. Wiem, trochę mniej bezpiecznie się żyje, ale ja sobie tak myślę, już podsumowaj na sam koniec, myślę, że normalni rodzice, normalni ludzie robią co mogą, zarabiają, ciężko pracują, poświęcają się po to, żeby ich dzieci miały lepiej. I to jest naturalne i ludzkie i każdy chyba, zwłaszcza Polak, to rozumie, bo tu jednak ludzie, dla ludzi rodzina ważna jest. I to jest naturalne w człowieku, tak? No. A my w Polsce tu zbudowaliśmy sobie system, w którym zamiast odkładać sobie i poświęcać się, żeby dzieci miały lepiej, to my żyjemy jak hieny na ich koszt. to my teraz się zapożyczamy, zostawiając długi do spłacenia następnym pokoleniom, czyli dzieciom po prostu i wnukom, po to, żeby sobie teraz żyć trochę bezpieczniej i jeszcze mieć trochę luzu. To jest naprawdę obrzydliwe. Jeżeli ludzie sobie to uświadomią, to będzie to dobra motywacja, żeby jednak trochę więcej tego kapitalizmu wprowadzić, wolnego rynku, trochę mniej bezpieczeństwa, poświęcenia więcej. Jeżeli sobie uświadomią, że ludzie, żeby móc patrzeć sobie w oczy, w twarz, w lustro, powinni mieć świadomość, że zostawiają dzieciom coś dobrego, a nie, że okradają własne dzieci. To jest naprawdę okropny rodzic i okropna rzeczywistość, którą sobie ludzie zbudowali. Myślę, żeby był jakiś polityk z jajami, który by sobie zdawał sprawę z tego, że niezbędne jest więcej wolnego rynku w Polsce. Jest absolutnie niezbędne, żeby nie było katastrofy. No i tak będzie, ale no, może być, są różne katastrofy też. No. Więc gdyby był taki polityk z jajami, co by chciał ten kapitalizm z ludzką twarzą robić, to myślę, że taka retoryka by poszła w Polsce, przeszłaby w Polsce. Ludzie są, myślę, Polacy są zdolni do naprawdę bardzo wielu wyrzeczeń i poświęceń, jeżeli tylko wiedzą, że to im się zwróci kiedyś, że ich dzieci będą mieć lepiej. Zresztą to nie jest żadna teoria, przecież Polacy ciągle tak robią. I teraz wyjeżdżają sobie gdzieś na zachód, bo żeby dzieci miały lepiej. Zresztą teraz to ja nie wiem, może naprawdę żyją na koszt dzieci, mówią, a urodziłem tych dzieci, nienawidzę tego dziecka. Niech spłaca, mam to w dupie wszystko, z takimi dziećmi wszystko. Ale kiedyś tak wiem, że nie było. Mam nadzieję, że dalej tak nie ma. No, to słuchajcie Enklawy, jeżeli uważacie, że dobry, fajny program. Pamiętajcie, to jest młodziutkie radyjko, no dopiero ma ile, pół roku, trochę więcej. No, niedługo będzie roczek. To jest nic, jeżeli chodzi o media takie oddolne, internetowe. Więc zapraszajcie innych, niech posłuchają sobie audycji. Twórzcie audycje w Enklawie. Mam nadzieję, że więcej o wolności i wolnym rynku, takim fajnym, z ludzką twarzą właśnie, tutaj będzie. Zapraszam. Otwarte ramiona mam. Im więcej takich jak my, tym lepiej, bo to nie jest coś, co się głośno mówi. To nie jest popularny głos, a jest potrzebny bardzo. Bo z jednej strony wszyscy tam tylko mówią daj, 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 w ogóle bezmyślnie, nie zastanawiając się, ile to, kto za to płaci wszystko, a z drugiej strony są tacy korwiniści albo radiokontestacja, którzy dogmatycznie wrzeszczą tylko, nie słuchając nikogo, o pieniądzach, więcej pieniędzy, to się bardziej opłaca, tam to się bardziej opłaca i strasznie nieludzkie to jest. Więc ja bym chciał jakiś głos taki trochę potrafiący liczyć i myśleć, ale pamiętając, że ludzie to ludzie i że są fajni i że trzeba być miłym, a potem dopiero liczyć. Albo odwrotnie, najpierw liczyć, a być potem miłym, ale ważne, żeby były te dwie rzeczy. Myślę, że to się da zrobić, to nie jest utopia. Mam nadzieję, tak mi się wydaje. Do następnego razu, komentujcie.